Drodzy w Chrystusie, Panu, siostry i bracia, drodzy chorzy, cierpiący, rodacy na emigracji, będący w podróży, mamy kłopot z tym nauczaniem Pana Jezusa, aby modlić się w Jego imię. O cokolwiek prosić będziecie Ojca, w moje imię dam wam. Jak to modlić się w imię Jezusa? Czy to jakaś szczególna forma? Wtedy modlimy się w imię Jezusa, kiedy nie prosimy Ojca o nic innego, jak tylko i wyłącznie o owoce męki i zmartwychwstania Jezusa. A więc kiedy modlimy się o odpuszczenie grzechów własnych i cudzych, o wzrost w łasce dla siebie i nie tylko dla siebie, o dary Ducha Świętego, o życie wieczne. Pan Jezus bardzo nas zachęca do tego, abyśmy się modlili w Jego imię. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Bywa, że w modlitwie jesteśmy krótkowzroczni. Bywa, że w modlitwie próbujemy wywrzeć presję na Bogu, by uzdrawiał, dawał pracę, rozwiązywał nasze kłopoty. Ale absolutnie w tej modlitwie nie troszczymy się o zbawienie duszy własnej, naszych bliźnich. I wydaje się nam, że im więcej modlitwy, tym większa siła dociera do Boga, a potem większe rozczarowanie. Bo Pan Bóg się nam wymyka. Pan Bóg nie da się zamknąć w naszych formułach, w naszych oczekiwaniach i pragnieniach. Bóg nie jest pod nasze ludzkie dyktando. Wysłuchanie naszej modlitwy nie tyle zależy od tego, jak czy ile się modlimy, ale od naszego nawrócenia. Czasami nawet zamiast się modlić, trzeba po prostu się nawrócić. A jeżeli się modlić, to o mądrość potrzebną w nawróceniu. I tak żyć, by Boga nie kusić modlitwami o dary, które leżą nie tyle w gestii Jego łaski, ile w gestii naszego nawrócenia. Bo Bóg je dał, one są, tylko z powodu braku nawrócenia naszego ich nie doświadczamy albo nimi po prostu gardzimy. A to nie tak, a to mogło być inaczej. Moje pragnienia są inne. Ale gdy mówimy też dzisiaj, czy słyszymy zachętę Pana Jezusa, aby modlić się w Jego imię, to trzeba nam trochę szerzej, drodzy, spojrzeć na kontekst. On jest ważny. Słowo Boże zawsze mamy przyjmować, rozważać i przeżywać w kontekście, w którym się znajdujemy. Bo moc modlitwy pokornej, modlitwy w imię Jezusa, jakże bardzo, gdy się zagłębimy troszkę, dostrzegamy z perspektywy dziesięcioleci w naszej ojczyźnie, której los omadlany był przez pokolenia i Pan nas wysłuchuje. Naszemu pokoleniu przyszło oglądać cuda Bożej interwencji, nieraz na miarę tych biblijnych, kiedy to zniewolony w Egipcie naród wybrany przeprowadzany był do wolności. Obchodzimy w tych dniach 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Jakież to były dni tamtego tygodnia, między 2 a 9 czerwca 79 roku. Niczym powtórne przyjście Jezusa, paruzja łaski narodu, moment, w którym w mgnieniu oka została nam rozświetlona nasza bolesna historia i zaczęliśmy rozumieć jej sens. Zabory, okupacja, męczeństwo, zsyłki, dramat komunistycznego ateizmu, prześladowanie kardynała Wyszyńskiego. Tamto pokolenie to wszystko nosiło w sobie, czuło to wszystko, co było dla nich nie tak daleką przecież historią. To był moment tej janopawłowej pielgrzymki, w którym dzięki Jego słowu otrzymaliśmy pogłębione rozumienie naszych dziejów, naszej historii. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Dla ludzi znających historię, już samo miejsce, na którym usytuowany był ołtarz papieski w Warszawie na Placu Zwycięstwa, wprawiało w zdumienie nad Bożymi zrządzeniami. Kardynał Stefan Wyszyński tak to wspomina. Wychowany jestem w szkołach warszawskich. Znam Warszawę sprzed I wojny światowej. Dokładnie na tym miejscu, gdzie stał Ojciec Święty, była apsyda olbrzymiej carskiej cerkwi, postawionej na rozkaz cara jako ostateczne pognębienie Polski i Kościoła. Dla mnie w czasie tej mszy świętej było to ogromne przeżycie, wstrząs ogromny, bo siedziałem na tym miejscu, gdzie stała cerkiew i patrzałem na papieża, który odprawiał mszę świętą tam, gdzie była główna kopuła cerkwi i obrzędy tej potęgi zaborcy. I wszystko to znikło. I papież odprawia mszę katolicką właśnie tutaj. I to było zwycięstwo. Serca nasze pałały, choć doskonale wiedzieliśmy, że sens tego, w czym teraz bierzemy udział, zrozumiemy dopiero po latach. Przeczuwaliśmy jednak, że uczestniczymy w jakiejś liturgii dziejów, której zbawienne owoce smakować będziemy w przyszłości, gdy proroctwa się spełnią. Nasza radość dochodziła do szczytu. Doświadczyliśmy, że Jezus wysłuchał wołania narodu, wołania pokoleń. Mieliśmy pewność, że ta modlitwa pokoleń właśnie w tym momencie spełnia się o to, byśmy się stali Królestwem Chrystusa. Minęło 40 lat. Potrzeba tej modlitwy nie znikła. Więcej, wydaje się, że to właśnie dziś potrzebna jest jakaś nowa fala masowej modlitwy i pokuty zanoszonej do Boga. Ta potrzeba modlitwy nabrała dzisiaj nowego dramatyzmu. Rozciągnęła się już na cały Kościół, który wchodzi w jakąś dramatyczną walkę z nadchodzącym antychrystem, objawiającym coraz mocniej i brutalniej swoje kły. Czy nie czujemy się zastraszani? Po uderzeniu w Matkę Bożą, w jej jasnogórskiej ikonie, szatan uderzył w Eucharystię, ośmieszając eucharystyczną procesję, szydził z Najświętszego Sakramentu i naszej czci, jaką oddajemy Eucharystii w uroczystych procesjach. Tylko rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego nasze ubolewanie i nasz protest jest tak niemrawy, skoncentrowany na tak zwanych uczuciach religijnych? To nie uczucia religijne poraniono, nie o człowieka tu chodzi. Ugodzono w Boga, czy tak boimy się wymienić Jego imię? Uderzono w samo serce Jezusa, obecne w Eucharystii. Czy jesteśmy jeszcze dzisiaj w stanie, czy nas stać na święte oburzenie i jasne wyrażenie tej prostej prawdy? Przecież jeszcze nie tak dawno za coś takiego groziłaby surowa pokuta w formie ekskomuniki. Musimy też, drodzy, wiedzieć, musimy znać zasady walki duchowej, która rozgrywa się na naszej ziemi dzisiaj. To jakby zemsta właśnie za Jana Pawła II, za jego świętość. Z katechizmu powinniśmy to wiedzieć, znać. Te trzy etapy walki szatana z duszą. Mówimy walki duchowej. Najpierw jest pokusa. To jest pierwszy krok, jaki szatan podejmuje wobec duszy. Pokusa, nęcenie dla duszy niedojrzałej, zmysłowej. Szatanowi to wystarczy. Nic więcej już czynić nie musi. Mają w swoich rękach. Ale gdy dusza już na tyle ukształtowana w wierze, że nie poddaje się nęceniu pokus, szatan zaczyna ją zastraszać, nękać. I ten etap mamy właśnie w naszym kraju. Jeżeli dusza nie da się zastraszyć, nie schowa głowy w piasek, nie wycofa się, szatan przystępuje do trzeciego etapu – prześladowanie. Ale to już jest jego koniec. Te trzy etapy przeszedł przecież nasz Pan i dał nam Ducha Świętego, byśmy zwyciężyli, byśmy się nie zniechęcali, byśmy toczyli ten zwycięski bój mocą Ducha Świętego. Nie możemy się dać zastraszyć. Jakże bardzo więc nam potrzeba dzisiaj odrodzenia ducha Jana Pawła II. Jak kiedyś płaszcz Eliasza, niech dziś spadnie z nieba płaszcz świętego Jana Pawła II i przyniesie nam świadków i głosicieli o wyostrzonym mieczu słowa, nie lękających się wobec zwierzchności, władzy i mocy, będących w stanie sprowadzać na ziemię Ducha Świętego. Od wczoraj, drodzy, we wszystkich wspólnotach zakonów żeńskich w Polsce trwać będzie przez najbliższych 9 miesięcy nowenna za kapłanów. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością przyjmujemy tę modlitwę sióstr zakonnych, które nie po raz pierwszy dają dowód wyczucia chwili i jak Maryja w Kanie podejmują działanie mimo umęczenia pracą. W godzinie, w której po całodziennej charówie prawie każda siostra ma prawo odetchnąć, padają na kolana. Bóg zapłać wam, siostry. Ta modlitwa jest nam bardzo potrzebna, jak nigdy wcześniej, by kapłani nie dali się zastraszyć i nie pozwolili się pozbawić śmiałości przepowiadania, by jak ten anonimowy, bohaterski Żyd z dzisiejszego fragmentu Dziejów Apostolskich głosili prawdę z niedającą się zastraszyć dzielnością. Budowniczowie świata, którego kamieniem węgielnym ma być deprawacja, wiedzą, jak niebezpieczne są usta głosiciela radosnej nowiny. Zmieniając ludzi od środka, jest ona w stanie uczynić człowieka wolnym, świętym, a tym samym uniemożliwić zbudowanie świata bez Boga. Kościół katolicki jest potężną przeszkodą na drodze tych diabolicznych planów. Dlatego trzeba go zdemontować. Ale bramy piekielne go nie przemogą. My w to wierzymy. W ten sposób pragniemy też naszą modlitwą, naszą pokutą, zakomunikować naszemu Kościołowi słowami wielkiego teologa Yves Congara nasze uczucia, jakie żywi mi do Kościoła. Kościele, moja miłości. Tak, Kościele, nasza miłości. Jesteś zraniony, ale nasz. Dlatego, że również moim grzechem zraniony, kocham Cię, Kościele, miłości moja. Bądźmy mocni i radośni. Pan wstępuje do nieba, aby nam przysłać swojego Ducha Świętego, by nas prowadził i niósł. Jezus jest z nami. Skąd to wiemy? Powiedział nam dzisiaj: uwierzyliście mi i uwierzyliście, że wyszedłem od Ojca. Dlatego Ojciec was miłuje. Przyjmijmy tę prawdę. Uwierzmy, że Ojciec nas miłuje i wszystko wam da, o cokolwiek w imię moje będziecie go prosić. Amen.